studiu jest Jan Gromnicki i jego gość.
A moim gościem dzisiaj jest pan Tomasz Herbich z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I będziemy rozmawiać w szczególności, co jest specjalizacją pana Tomasza, czyli jak pan to nazwał, przed programem rozmawialiśmy, nieinwazyjne.
Metody nieinwazyjne albo metody niedestrukcyjne w archeologii.
Tak, w archeologii. I jakie to są metody w takim razie i co pan może o nich powiedzieć?
No to są metody, które pozwalają na rozpoznanie generalnie, na rozpoznanie... jakby poznanie zawartości stanowiska archeologicznego bez ingerencji wykopaliskowej, bez ingerencji w warstwy kulturowe. To są, to co ja robię, to są metody geofizyczne, ale to są tak samo zdjęcia lotnicze, czy to jest skaning laserowy, który teraz, to jest metoda, która świeżo weszła do archeologii i bardzo się upowszechniła. Ale moją specjalizacją są metody geofizyczne.
Geofizyczne. I wspomniał pan teraz właśnie o metodzie LIDAR, tak? To się nazywa popularnie.
Tak. Znaczy, to jest metoda akurat skaningu laserowego z powietrza. To znaczy, robiony skanik jest z samolotu, i analizowane są, brane są pod uwagę tylko najdłuższe wiązki. W związku z tym w ten sposób, na przykład przelatując nad lasem, uzyskujemy obraz powierzchni Ziemi tak, jakby tego lasu nie było. Stanowiska archeologiczne przeważnie cechują się jakąś formą powierzchniową. Jakieś grodziska, kurhany, prawda? To, jeżeli to jest na otwartym polu, to my to widzimy gołym okiem. Natomiast jeżeli to jest w lesie, to w zasadzie tego prawie że nie zauważamy. 30% Polski jest pokryte lasem. Mając mapę, która jest dostępna na geoportalu dla każdego, każdy może analizować powierzchnię, układ powierzchni, rzeźbę powierzchniową na terenach zalesionych. To doprowadziło do odkrycia setek kurhanów, grodzisk, jakichś form założeń obronnych, które do tej pory w ogóle były nierozpoznane.
I rozumiem, że później dopiero te... Ponieważ nie jest to metoda datowania, prawda? Jest to metoda
tylko i wyłącznie badania terenu.
Tak,
to jest metoda, która pozwala rejestrować stanowiska. To, co ja robię, czyli metody geofizyczne, to są przede wszystkim trzy metody. To jest metoda magnetyczna, radarowa i elektroporowa. Każda z tych metod bada pewną cechę fizyczną gruntu. Przykładowo metoda magnetyczna bada zmianę natężenia pola magnetycznego, czy metoda elektroporowa bada zmienność przewodności gruntu, czy też oporności gruntu. Te metody pozwalają wychwycić struktury, które są w ziemi, które różnią się tą cechą od otoczenia. Czyli jeżeli powiedzmy mamy kamienny mur w gliniastym otoczeniu, glina jest zwykle wilgotna, cechuje się niską opornością. Kamień jest bardzo złym przewodnikiem, w związku z tym cechuje się wysoką opornością. Jeżeli będziemy robić pomiary w jakiejś stałej siatce pomiarowej, obserwując zmiany tylko do pewnej stałej głębokości, to wtedy możemy na mapie zmian tej cechy zauważyć rysujące się wyraźnie struktury archeologiczne.
W takim razie co takiego udało się odkryć w Polsce od czasu stosowania tej metody. Jak pan powiedział, jest to... mapa, tak, dostępna.
Znaczy, geoportal, czyli ta mapa na geoportalu, ta mapa lidarowa, daje właśnie możliwość analizy ukształtowania powierzchni i właśnie rejestracji jakichś form powierzchniowych, które mogą sugerować, że odpowiadają one stanowiskom, strukturom archeologicznym. Dla mnie takim klasycznym przykładem właśnie lidaru i później rozpoznania dalszego danego stanowiska metodami geofizycznymi, to jest historia Żelechowa. Żelechów to jest miasteczko niedaleko Garwolina w południowo-wschodniej Polsce i tam miejscowi entuzjaści, miejscowi historycy odkryli, że w trzcinach przy jeziorku, niemalże w centrum miasteczka, jest taka forma powierzchniowa na planie kwadratu między 80 na 80 metrów, która do przypomina założenie obronne. Były różne spekulacje na temat pierwszego zamku Ciołków. To był taki możny ród pochodzący z tego obszaru. No i oni nas poprosili o weryfikację tej struktury. Trzcina została zdjęta, założona została siatka osnowa geodezyjna. Myśmy przyjechali, najpierw robiliśmy demagnetyczną, badanie magnetyczną, później elektroporową. Wyszło idealnie założenie obronne, zamczysko w wymiarach 80 na 80 metrów. Wyszło w ogóle dwie fazy tej zabudowy. Faza wcześniejsza otoczona fosą, później faza późniejsza otoczona umocnionymi wałami. Później oczywiście były jeszcze później metodę radarową, żeśmy tam zastosowali, dostaliśmy jeszcze kapitalny obraz na przykład bruków. Metoda radarowa ma to do siebie, że pozwala widzieć układ struktur na poszczególnych głębokościach. Czyli na przykład tak naprawdę są to struktury, które powodują odbicie fali elektromagnetycznej, ale to czemuś oczywiście odpowiada. W związku z tym możemy tak sobie schodzić takimi plasterkami co 10 centymetrów, na przykład po powierzchni aż 10, 20, 50 centymetrów poniżej ziemi i tak dalej. I widzimy, jak się zmienia obraz. Na przykład kapitalnie tą metodą wyszły bruki. Te metody są oczywiście, najlepszy wynik jest wtedy, kiedy stosujemy kilka metod naraz. To znaczy, bo te wszystkie metody są komplementarne, każda pozwala widzieć co innego. Inny taki przykład to jest pierwotna lokacja Szamotu pod Poznaniem. Samo stanowisko zostało wykryte przez profesora Rączkowskiego z samolotu. Też wspominałem o zdjęciach lotniczych właśnie, jako formie rejestracji stanowiska, bezinwazyjnego rejestrowania stanowisk archeologicznych. Stanowisko zostało wykryte, jak mówiłem, z samolotu, ale później zrobiliśmy tam badania elektroporowe, magnetyczne i nie tylko dostaliśmy potwierdzenie dokładnie układu HAT wokół czegoś, co było takim prarynkiem, ale na przykład dzięki metodzie magnetycznej widzieliśmy dokładnie gospodarcze zaplecza tych chat. Dzięki metodzie radarowej widzieliśmy, jaki był zasięg głębokościowy posadowień tych domów. Także każda z tych metod wnosi nową informację.
I kiedy te metody się rozwinęły najbardziej? Jak pan ocenia to z perspektywy kariery i rozwoju archeologii za swojego życia?
No więc ja jestem w tych metodach, że tak powiem, umoczony od początku mojej kariery archeologicznej, czyli od jak skończyłem studia w 76 roku, to już zacząłem. To byłem przypadkowy, że na to trafiłem. Wówczas jeszcze w Instytucie Historii i Kultury Materialnej, który teraz nazywa się Instytutem Archeologii i Etnologii. Te metody do archeologii weszły. No, pierwsze takie zastosowanie to jest tuż przed wojną, ale tak naprawdę przez archeologa świadomie ta metoda została zastosowana w stanowisku archeologicznym w Anglii w 1946 roku, tylko rzeczywiście początkowo to były bardzo, bardzo jednostkowe próby zastosowań. Ta jednostkowość wynikała przede wszystkim z oporu materii, dlatego że przykładowo, ja prowadziłem badania w Sakkarze w 1987 roku. Wtedy istniała jeszcze ręczna rejestracja wyniku. Ja miałem magnetometr, był zdejmowany pomiar. Ja na karcie pomiarowej musiałem zapisać pomiar, następny pomiar zapisywałem. W związku z tym ja nie byłem więcej wziąć w stanie, aniżeli 1200-1300 pomiarów dziennie. I później te pomiary musiałem wieczorem zapisywać na siatce milimetrowej i następnie ręcznie wyrysowywać mapę. Tak to wyglądało teraz, a wtedy. A teraz ja idę szybkim krokiem, stosując tą samą metodę, też zmiana natężenia pola magnetycznego ziemskiego. Idę szybkim krokiem, co ułamek sekundy wchodzi mi do pamięci pomiar, później po kablu, ja to wszystko transmituję do komputera, ja jestem w stanie efektywnie w ciągu jednego dnia zrobić mapę opartą na 50-60 tysiącach pomiarów. 1200 pomiarów, 50 tysięcy pomiarów. To jest skala. Oczywiście wtedy robiło się pomiary w związku z tym w rzadszej siatce pomiarowej. W związku z tym ten pomiar był mniej dokładnie oddawał kształty struktur zaburzających pole magnetyczne. Także oczywiście ten ogromny postęp w geofizyce archeologicznej nastąpił wraz z komputeryzacją. Dlatego, że w przypadku te metody zostały wynalezione, oczywiście wprowadzone dla potrzeb geologii poszukiwawczej. Tylko, że w geologii poszukiwawczej krok pomiarowy tak zwany, czyli odstęp między pomiarami to jest 100 metrów, 500 metrów, kilometr i tak dalej. I wtedy, czy pomiar trwa 1/10 sekundy, czy 6, czy 10 sekund, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast w przypadku, jeżeli siatka pomiarowa typowa dla stanowiska archeologicznego to jest 25 na 50 centymetrów, czyli 8 pomiarów na metr kwadratowy przed komedy magnetycznej, powiedzmy 2 pomiary na metr kwadratowy przed komedy elektroporowej, no to wtedy tempo przestawiania aparatury ma i długość pomiaru ma zdecydowane znaczenie.
Czyli trzeba stwierdzić, że to się znacznie poprawiło
ogromnie. No, ja w mojej karierze, powiedzmy, jak zaczynałem pracę, no to objęcie pomiarami 300-400 metrów kwadratowych w ciągu dnia to był sukces. No a teraz my w ciągu dnia obejmujemy hektar, 2-3 hektary w zależności od metody, którą stosujemy.
Przypomnę moim słuchaczom, którzy może teraz włączyli radio, dopiero naszym gościem jest pan Tomasz Herbig z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Jako archeolog spędził pan dużo czasu w Egipcie i polska myśl archeologiczna chyba ma spore zasługi w odkrywaniu różnych stanowisk w Egipcie, prawda?
No, nasza obecność w Egipcie niezwykle związana jest z nazwiskiem profesora Michałowskiego, który tam był już tuż przed wojną, a później od 1957 roku, aż do śmierci. On założył coś, co teraz się nazywa Centrum Archeologii Śródmorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, już teraz jego imieniem nazwane. Jest to centrum, które koordynuje naszą działalność archeologiczną na Bliskim Wschodzie. Ja miałem szczęście i zaszczyt spędzić 5 lat jako sekretarz naukowy tego centrum w latach 95-2000. I wtedy się troszkę, że tak powiem, zawodowo przeprofilowałem właśnie na Egipt i teraz na Sudan. Oczywiście tak samo prowadzę badania w Polsce i w Europie, natomiast rzeczywiście no 70% mojej aktywności naukowej jest w Egipcie, a Egipt jest bardzo wdzięcznym krajem dla metod geofizycznych, dlatego że cegła mułowa, która suszona w słońcu cegła mułowa, która była podstawowym budulcem przez całą historię Egiptu, aż do późnych czasów nowożytnych, jest bardzo magnetyczna. Dzięki dużej zawartości tlenków żelaza, które są transportowane przez Nil Błękitny z Etiopii. W związku z tym, jeżeli mamy sytuację taką, że mamy konstrukcję wzniesioną z mułu nilowego w otoczeniu piaszczystym, które zwykle jest niemagnetyczne, no to jest to geofizyczny samograj. To mamy mapy tak dokładne, że mamy dokładne plany pomieszczenia, wiemy, gdzie są drzwi, widzimy dokładne rozmiary pomieszczeń i tak dalej. Ale dzięki właśnie tej możliwości mapowania dużych obszarów, dzięki komputeryzacji tego procesu, no i dzięki dokładności instrumentów, które teraz używamy, okazuje się, że tak samo możemy mapować muł, znaczy konstrukcję z cegły mułowej, ale w nilowym aluwium, na przykład w delcie i w samej dolinie Nilu. I dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład we wschodniej części delty robić mapy miast pokrywających setki hektarów, takich na przykład jak Awaris. To jest miasto, to jest stolica Egiptu w połowie drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, czy koledzy niemieccy, którzy zmapowali Kantir, czy Piramessy antyczne. To była stolica Egiptu w okresie ramesyckim, czyli w schyłkowym, u schyłku drugiego tysiąclecia przed Chrystusem.
Często w różnych stanowiskach archeologicznych poszukiwań wydaje mi się, że problem może polegać na tym, że jedno stanowisko pokrywa drugie. Na przykład, że jedna wcześniejsza...
Stanowiska wielowarstwowe.
Tak, że jedno stanowisko wcześniejsze, starsze jest pokryte przez nadbudowane później, czy odnowione, czy w ogóle pokryte zupełnie przez już późniejszych przybyszy, czy cywilizację, czy jakkolwiek to było. I na czym, jak można wtedy odkrywać te pierwotne...
To jest duży problem, dlatego że w przypadku metody magnetycznej tak naprawdę my efektywny obraz utrzymujemy do głębokości metra, no pół metra, metra w bardzo specyficznych warunkach do głębokości 3-4 metrów. Natomiast metoda elektroporowa, teoretycznie wiemy, do jakiej głębokości operujemy, ale też materiał z warstw wyższych zaburza obraz, który pochodzi z warstw niższych. W sumie metodą, która daje najwięcej w przypadku stanowisk wielowarstwowych, jest metoda radarowa. I tutaj rzeczywiście możemy widzieć kształt struktur na głębokości, nie wiem, 1 metra i później zupełnie inny kształt struktur, na przykład na głębokości 1,5 metra czy 2 metrów. Także metoda radarowa jest taką metodą, która akurat w przypadku stanowisk wielowarstwowych jest przydatna tylko, że by metoda radarowa mogła być zastosowana, stanowisko, że tak powiem, musi spełniać pewne warunki, czyli musi być określona wilgotność gleby, im suszej, tym lepiej. Także to nie jest tak, nie ma metody. W sumie, jeżeli naprawdę chcemy wiedzieć w stanowisku wszystko, trzeba zagłębić łopatę w ziemię. Tylko, że problem jest w tym, że zagłębianie łopaty w ziemię jest zarazem niszczeniem stanowiska. Jeżeli chcemy dojść do warstwy głębszej, musimy zdjąć warstwę płytszą. W związku z tym, im więcej tych metod nieinwazyjnych stosowanych będzie w przypadku tego stanowiska, tym będziemy wiedzieli o nim więcej i tym mniejsza może być nasza ta fizyczna ingerencja przy użyciu przysłowiowej łopaty. Są archeolodzy, którzy postulują absolutne przerwanie wykopalisk, bo uważają, że nasze metody są, na pewno będzie znaczący w przyszłości postęp i metody, które będą stosowane za, nie wiem, 100 lat, będą metodami daleko doskonalszymi od metod stosowanych obecnie. No ale jeżeli teraz wszystko przekopiemy, to już nie będzie
czego badać
w przyszłości.
Pytam tak bardzo o te metody badawcze, ponieważ w ostatnich latach różne nowe odkrycia wyszły na jaw, które zastanawiają badaczy, etnologów, też archeologów, jak na przykład ślady wiosek i zamieszkań w Puszczy Amazońskiej, gdzie tak, właśnie odkryto te zabytkowe osady zupełnie przypadkiem, rozkopując puszczę pod uprawy soi dla farmerów i przypadkiem odkryto zupełnie starożytne miejsca, gdzie ludzie mogli zamieszkiwać, gdzie wcześniej badacze twierdzili, że pewnie ludzie wcale nie mieszkali. Czy jak pan uważa, czy te metody mogą pomóc właśnie w odkrywaniu takich miejsc jak Puszcza Amazońska?
No w przypadku Puszczy Amazońskiej jak najbardziej, dlatego i to przede wszystkim metoda liderowa właśnie, ten skaning z powietrza i to w przypadku terenów właśnie bardzo gęsto zalesionych jest to w zasadzie podstawowa metoda, która w tej chwili jest stosowana i naprawdę jest i właśnie w Ameryce Południowej i w Azji Południowo-Wschodniej był szereg znaczących odkryć właśnie poczynionych w wyniku analizy obrazu powstałego w wyniku skaningu laserowego.
Tak samo, może zapytam jeszcze pana o trochę tak zwane, no, odważne teorie lub trochę przez niektórych zwane teorie spiskowe, że nasza cywilizacja i korzenie jej mogą sięgać znacznie dalej. Na przykład doktor Robert Schoch z Boston University, znany amerykański geolog i geofizyk, który twierdzi właśnie na podstawie erozji występujących na Sfinksie, na płycie skalnych, że jest to wynik opadów, które musiały występować w tym miejscu znacznie wcześniej niż datuje się Sfinksa. Czy znane są panu te teorie?
Jest masa takich teorii. Akurat Egipt jest takim niestety miejscem, które przyciąga różnych sensatów naukowych, że ich tak nazwę. Egipt jest krajem bardzo dobrze rozpoznanym i Polska przeżyła taki, pamiętam, zachwyt kiedyś nad Denikerem, jak ja byłem na studiach, czy tuż po studiach, to właśnie w Polsce święciły triumfy książki Heinricha von Denikena. One miały ogromne nakłady i ogromna szkoda, że takiego samego nakładu nie uzyskała książka napisana przez grupę moich kolegów i przyjaciół pod tytułem Z powrotem na Ziemię, po prostu, która punkt po punkcie, spokojnie obalała wszystkie sensacyjne teorie pana Denikena. Także oczywiście, że są pewne rzeczy niezrozumiałe, niewyjaśnione, ale to nie znaczy, żebyśmy od razu szukali kosmitów. No.
Tak, a na przykład...
Miejmy wiarę w rozum człowieka.
Na początku tego wieku odkryta została właśnie duża megalityczna budowla na terenie Turcji, rozpoznana jako Göbekli Tepe, która datowana jest na 11 tysięcy lat przed naszą erą. Czy jakby to ustosunkować do... Ponieważ znaczy, jest to przed rewolucją neolityczną,
tak,
prawda?
Ale jak najbardziej są z przed rewolucji neolitycznej, są znane, szczególnie właśnie z Turcji, stanowiska. No, Jericho, ona jest późniejsze, ale też jest bardzo wczesne. Jeszcze jest wiele rzeczy do odkrycia, na pewno. Także nikt nie mówi, że w archeologii żeśmy powiedzieli ostatnie słowo. Właśnie przykładem jest tego, co ja robię, no, tak, geofizyka archeologiczna na terenie Egiptu. No, w latach 60. poważni naukowcy stawiali, egiptolodzy stawiali teorię, że Egipt w przeciwieństwie do kultury mezopotamskiej nie był cywilizacją miast, nie stworzył miast. Dlatego, że miasta nie były znane, bo nie było narzędzia do ich rozpoznania, bo miasta były budowane z materiałów bardzo nietrwałych. Natomiast no, była to cywilizacja świątyń, prawda? Jako świątynie
przepraszam, czyli według nich, czy według nich oni budowali nie było, świątynie, piramidy, ale nie budowali nie było, struktur tak, miast, nie było tylko struktur wioski miejskich. Wokół.
Było jakieś wioski, tak. Natomiast teraz mamy narzędzie, które nam wydatnie pokazuje, że tam również były miasta pokrywające setki hektarów. No, tylko, że teraz mamy dopiero narzędzie do badania tego.
Które pan tego odkrył między innymi.
No, znaczy, to nie. Te miasta oczywiście one w jakiś sposób były znane. Natomiast myśmy tymi naszymi metodami pozwolili stworzyć ich plan po prostu. Czyli widzimy na przykład, gdzie jest, nie wiem, dzielnica świątynna, gdzie na przykład są jakieś przystanie rzeczne, gdzie jest dzielnica mieszkalna i tak dalej, i tak dalej. To właśnie pozwalają te metody, dlatego że po kształcie zabudowy jesteśmy w stanie zinterpretować, jaką dana zabudowa pełniła funkcję.
Czy jak pan myśli, jakie mogą rezultaty przynieść te metody badawcze w najbliższym czasie? Co jeszcze jest do odkrycia?
Do odkrycia na pewno jest masę, tylko oczywiście to nie będą tak spektakularne odkrycia, no jak grob Tutanchamona, powiedzmy, coś takiego. Chociaż jeszcze nie brakuje szeregu grobowców faraońskich, więc być może jeszcze coś zostanie odkryte, ale znaczy chodzi mi o to, że to, co my w tej chwili odkrywamy, to jest przeważnie w warstwie fundamentu. Czyli to nie jest no na tym, że tak powiem, nie zbuduje się turystyki, bo to są pola, no w przypadku ten delty, no są to pola uprawne, pola ryżowe, pola pokryte, nie wiem, papryką czy zbożem. Natomiast te miasta zachowane są w warstwie fundamentu. Także rozpoznanie tych miast daje nam wiedzę o kulturze. Jest to wspaniałe uzupełnienie wiedzy o cywilizacji danego kraju, natomiast danego obszaru. Natomiast no, niewiele z tych rzeczy będzie na pewno jakimś hitem turystycznym.
Dobrze, to był pierwsza część naszego programu. Gościem Radia Wnet był pan Tomasz Herbik, archeolog z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. A teraz głos oddaję Janowi Oleńskiemu.
Dziękujemy bardzo za pańską wizytę.